Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. W minionym tygodniu zmarła profesor Wanda Pułtawska. Już samo to krótkie i suche zdanie niesie w sobie ogromną symbolikę. Mówimy wszak o osobie, która przeżyła piękne, choć heroiczne życie i która wywarła olbrzymie piętno na całym Kościele w Polsce, ale także na kształcie chrześcijańskiej nauki społecznej. Sylwetka pani profesor, już za moment, na naszej antenie. W tej godzinie także relacja z zakończonego w piątek Światowego Tygodnia Misyjnego, obchodzonego również w naszej archidiecezji, oraz wizyta w Gnieźnie na tamtejszym przeglądzie muzyki chrześcijańskiej. I od niej też zaczynamy nasz dzisiejszy program. W wieku niemal 102 lat odeszła profesor Wanda Pułtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II, lekarka, więźniarka obozów koncentracyjnych, obrończyni życia, dama Orderu Orła Białego. Bywała także w Poznaniu. Prowadziła tu w latach 80. zajęcia dla przyszłych małżonków. Jej sylwetkę przypomina Jacek Butlewski.
Przez kilkadziesiąt lat dr Wanda Pułtawska zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przyjaźniła się z Janem Pawłem II, z którym współpracowała.
Ojciec Święty nazwał mnie siostrzyczką, kiedy, jak było jego święcenie, podeszliśmy do niego gratulować. On mnie przytulił, pocałował, podeszła jakaś pani. I pyta się Ojca Świętego, to siostra? A on powiedział, tak, siostrzyczka.
Dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski powiedział, że Wanda Pułtawska była kobietą czynu.
Żyła wiarą do ostatniej chwili jeszcze. Niespełna tydzień temu miałem okazję odprawiać u niej mszę świętą w domu. Już była słaba, ale przecież właśnie wiedziała, że na ten ważny moment trzeba się zmobilizować. I nawet pomimo wieku i trudności, dla niej Pan Bóg był na pierwszym miejscu. W ten sposób żyła, świadcząc całą sobą o Bogu, dawcy życia.
Wanda Pułtawska w 2007 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Siedlec. Wielokrotnie gościła w mieście, spotykając się z różnymi środowiskami. W czasie jednego z pobytów mówiła, że młodość jest nierozerwalnie związana z miłością. Przytoczyła słowa Jana Pawła II.
Dziecko nie rozumie wartości ciała. Tym niemniej uczymy dziecko, żeby nie było żadnej krzywdy, żeby jedno drugiemu ciała nie niszczyło, żeby się nie bili, nie kopali itd. I jest pewna ochrona ciała małych dzieci. Można dorosłego, który dziecko zmaltretował, ukarać, sądownie wsadzić do więzienia. Natomiast nikt nie broni młodzieży przed największym zniszczeniem, jakie może być dokonane w człowieku, przed zniszczeniem wartości jego integralności, jego dziewictwa. Proponuje się przechodzenie z rąk do rąk, żałosne okruchy czegoś, co mogłoby być wielką miłością.
Wanda Pułtawska mówiła, że ciało jest wartością i ma ono udział we wszystkim, co człowiek robi, także we współpracy człowieka z twórczym dziełem Boga, czyli rodzicielstwem.
Całe życie człowieka przebiega, można powiedzieć, w świetle miłości, w jej blasku, od dziecka do końca. Ale młodość powinna być tym okresem, w którym człowiek zobaczy wartość, zachwyci się nią i zechce realizować. To, co Jan Paweł II mówi do młodzieży. Uczcie się pięknej miłości. W Toronto powiedział do młodzieży, dążcie do ideału, nie zadawalajcie się miernotą. Jeżeli nikt od was tego nie wymaga, wy sami od siebie wymagajcie.
Wanda Pułtawska była zaprzyjaźniona z papieżem Janem Pawłem II. Napisała blisko 400 publikacji z zakresu psychiatrii, ochrony życia, problematyki małżeństwa i rodziny. Wykładowca katolicki Jacek Pulikowski zapraszał ją w latach 80. do Poznania z dworca kolejowego. Przywoził ją małym Fiatem do miejsca, w którym spotykała się z młodymi ludźmi, przyszłymi małżonkami.
Mówiła na tych naszych zajęciach głównie o czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej również. Oczywiście mówiła bardzo radykalnie, bo taka była, co mi się z tą bardzo podobało, bo prawda musi być radykalna, a potem ewentualnie pochylamy się nad ludźmi, którzy sobie nie dają rady z tym radykalizmem, ale nie wolno zmieniać zasad. I potrafiła pani Wanda 6 godzin na stojąco wykładać bez żadnej kartki, 6 godzin lekcyjnych, tak? 3 razy 1,5 godziny. W czasie każdej przerwy na stojąco szacunek. Rozmawiała z kolejką ludzi, mnóstwo ludzi na każdej przerwie do niej podchodziło, chciało porozmawiać. Bardzo wielu jakieś problemy rodzinne swoje, no na tyle, ile czas pozwolił, opowiadała i prosiła o radę. I siadała tylko wtedy, kiedy podpisywała swoje książki. A tak potem cały wieczór na stojąco wracała, potem jak wracała do nas na kolację, to jeszcze oczywiście rozmawialiśmy długo w noc. I no, ona nas nazywała swoimi przyjaciółmi, co jest dla nas wielkim zaszczytem. Oczywiście tak nas traktowała. Pamiętam jej uwagi, jakie zwracała. Kiedyś mieliśmy takie rekolekcje. Pani Wanda mówiła swoją konferencję, katechezę bardziej, ja swoją. Pamiętam, mówię ojcowi i ona powiedziała coś takiego, ja powiedziałem, że dzisiaj takie modele się lansuje, że szeryf, który szybko strzela w mordę, wali, nie? A ona mówi, Jacek, człowiek nie ma mordy. My tak nie możemy mówić. Do dziś to pamiętam i do dziś tak nie mówię.
Kilka razy w spotkaniach z Wandą Pułtawską uczestniczył historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Niezwykły świadek historii XX wieku, zupełnie pomijając fakt, że była jedną z najbliższych przyjaciółek Jana Pawła II, bo to już czyni ją wyjątkową postacią, to zapisała się pięknymi zgłoskami w polską historię jako bohaterka, która w czasie II wojny światowej zaangażowała się w konspirację, jako więźniarka Ravensbrück, obozu dla kobiet, w którym też angażowała się w tajne życie obozowe i później jako lekarz, który z determinacją walczył o, zwłaszcza o życie nienarodzonych. Ona należała do tych postaci, z którą ta walka o życie nienarodzonych w Polsce automatycznie się kojarzy. Także organizowała, oczywiście brała udział w wielu takich spotkaniach, należała do poszukiwanych wykładowców, różnych spotkań, rekolekcji, wykładów dla rodzin, no bo to był cel jej życia. Ona całe życie poświęciła właśnie edukacji rodzin w świetle nauki katolickiej. Postać wyjątkowa, której Pan Bóg dał 102 lata życia. Dzisiaj ze smutkiem żegnamy Wandę Pułtawską i dziękujemy Panu Bogu, że dał jej aż tyle lat, że mogła tyle pokoleń Polaków wychować.
Miniony tydzień dla Kościoła katolickiego upłynął pod znakiem misji. To czas refleksji, wsparcia duchowego oraz materialnego dla potrzebujących, ale także okazja do spotkania wielu interesujących osób. Jak podkreślają duchowni, misje trwają nieustannie, nie tylko raz w roku. Kościół był, jest i będzie misyjny. Relacja Kamila Pawlikowskiego.
Rozpoczynający się w przedostatnią niedzielę października, Światowy Tydzień Misyjny, to czas solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Tegorocznym obchodom Święta Misjonarzy przyświeca hasło Misje sercem Kościoła.
Tak jak organizm działa, funkcjonuje, żyje i się rozwija dzięki sercu, tak misje nadają ten szczególny impuls wspólnocie Kościoła.
Wyjaśnia ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
Jednym z fundamentów ludzkiego życia jest zaufanie. Dlatego misje są sercem Kościoła, bo są miejscem, w którym ludzie nawzajem jeszcze sobie ufają.
Dodaje ksiądz Jarosław Tomaszewski. Poza modlitwą oraz możliwością materialnego wsparcia działalności misjonarzy, tydzień misyjny to okazja do spotkania wielu z nich i poznania ich doświadczeń. Ksiądz Jacek Stępczak przez wiele lat pełnił posługę w sercu południowej Afryki, Zambii.
Kościół w Zambii jest bardzo młody. To nie jest kościół, który ma 500 lat, ma zaledwie 100-120 albo nawet nie, w zależności od diecezji. Ale jest cudem Bożym, że po 100 latach tam już 1/4 populacji wszystkich Zambijczyków jest katolikami. Właściwie 2/3 Zambijczyków jest ochrzczonych. Jest bardzo wiele innych odłamów, ponieważ to była kolonia brytyjska, więc kościół anglikański tam był bardzo prężny. Także to chrześcijaństwo tam w Zambii rośnie i wchodzi w korzenie mentalności tych ludzi.
To właśnie dzięki misjom wiele lat temu wiara katolicka pojawiła się na kontynencie afrykańskim.
Świadomość misji na kontynencie afrykańskim jest bardzo żywa. Afrykańczycy są świadomi i wielu o tym mówi, że oni wierzą w Chrystusa dzięki misjom, dzięki misjonarzom, z tym, że w tej chwili kościoły lokalne już zyskują na mocy, są powołania miejscowe liczniejsze od tych powołań misyjnych z zewnątrz. Pamiętam 20 lat temu, gdy ja tam przyjechałem pierwszy raz, nas, tych niezambijskich księży, było większość. Ale w tej chwili to już 3/4 kleru to są miejscowe powołania, i to zarówno diecezjalne powołania, jak i zakonne w rozmaitych zakonach, które tam działają na terenie Zambii.
Kiedy słyszymy misjonarze, myślimy o duchownych w najdalszych zakątkach świata.
Misjonarz jest kimś, kto jest posłany do tego, aby dzielić się wiarą z innymi na różne sposoby, w różnych okolicznościach przyrody.
Wszyscy jesteśmy tymi misjonarzami w tym miejscu, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Wyzwanie zawsze jest to samo, głosić Chrystusa zawsze i wszędzie. Ale co to znaczy w praktyce? Czy mamy tylko mówić puste słowa, czy też raczej mamy świadczyć o tym?
Głosi się też Ewangelię w sposób pośredni.
Zbieramy na studnie, zbieramy na szkołę, na szpital, na taką działalność, którą nazwiemy działalnością charytatywną, społeczną, ale właśnie przez to możemy następnie głosić Ewangelię innym, bo przyjdą do nas po wodę do studni nie tylko katolicy, ale też ci nieochrzczeni. Jeżeli będą widzieli rodziny chrześcijańskie, rodziny Bogiem silne, ufamy, że zapragną żyć tak jak my, miłością na co dzień, Ewangelią w 100%.
Czasem jednak są oni potrzebni w miejscach wcale nie tak odległych.
Jako oblaci szczególnie czujemy, że naszym miejscem jest zgłoszenie Ewangelii tam, gdzie jest najtrudniej.
Ksiądz Marcin Wrzos, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
Jeden z papieży nazwał oblatów specjalistami od misji najtrudniejszych, po tym jak zrozumiał, że jesteśmy jedynym zgromadzeniem zakonnym, które pracuje wśród Eskimosów, czyli z zakołem podbiegunowym. Oblaci jako specjaliści od misji najtrudniejszych są właśnie w takich trudnych rejonach świata. Jeżeli już nie jesteśmy na misjach ad gentes, to traktujemy naszą działalność, że idziemy do tych, z którymi Kościół ma najtrudniejszy albo najsłabszy kontakt, więc to są ludzie ulicy, bezdomni, ludzie w więzieniach. Staramy się właśnie docierać do tych przestrzeni, do których Kościół zazwyczaj nie trafia. I dlatego jesteśmy też misjonarzami, dlatego też jesteśmy obecni w kraju.
Tydzień misyjny to symbol, który ma uświadomić nieustanną działalność misyjną Kościoła.
Nie wolno nam myśleć o misyjnej naturze Kościoła tylko raz w roku.
Tydzień misyjny z pewnością jest takim akcentem silnym, który ma w nas rozbudzić to pragnienie misji.
Ma nas uwrażliwić. Ej, są tacy ludzie, których posyła Kościół, żeby głosili Ewangelię na różne sposoby i że warto o nich pamiętać.
Niedziela misyjna jest przypomnieniem dla całego Kościoła, ale każdy, kto jest ochrzczony, kto ma w sobie poczucie odpowiedzialności za drugiego, nieustannie modli się za misję, ofiarowuje swoje cierpienie w intencji misji, interesuje się sprawami misyjnymi.
O misjach myślę, że mówimy i słyszymy wielokrotnie, czy to w parafiach, czy przy okazji wizyt, odwiedzin rozmaitych misjonarzy, misjonarek.
Po to jest tydzień misyjny, żeby Kościół zdał sobie sprawę z tego, co ma najlepsze.
Kościół był misyjny, jest misyjny i myślę, że będzie do końca dziejów zawsze misyjny. Papież Franciszek często mówi, że mamy być uczniami, misjonarzami, posłanymi na ten świat, w którym żyjemy. No i trzeba się o to modlić też, żebyśmy potrafili to zrealizować.
Jeśli dobrze przeżyjemy tydzień misyjny, staniemy na gruncie tego, czego najbardziej w życiu potrzebujemy.
Mamy komu głosić Ewangelię. Warto jechać. Zapraszam wszystkich. Jedźmy na misję. Głośmy Ewangelię, że Chrystus zmartwychwstał, że On nas kocha, że On jest tym, który nas posyła, żeby głosić dobrą nowinę.
Muzyka i śpiew jest źródłem przeżyć duchowych, a jej rola polega na dostrojeniu duszy do wiecznej harmonii. A dusza słuchającego pobudza do dążenia do tej samej harmonii, która prowadzi do miłości Boga. Dlatego w Gnieźnie co roku organizowane są diecezjalne przeglądy muzyki chrześcijańskiej. Taki przegląd odbył się także w miniony wtorek. Był na nim Rafał Muniak.
Same mieszkania, może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy.
Muzyka chrześcijańska to nie tylko pieśni w kościołach. Wielu młodych ludzi taką muzykę wykonuje również na estradach i scenach.
Wykonuję utwór pod tytułem Litania.
Mówi Maksymilian Wysocki z Wrześni.
Tekst autorstwa księdza Pawlukiewicza, natomiast muzyka jest autorstwa Krzysztofa Antkowiaka.
Powiedz, dlaczego wykonujesz właśnie akurat taką muzykę?
Bardzo lubię muzykę, która jest oparta głównie na fortepianie. Bardzo przyjemna jest taka muzyka dla mnie. Tak, sam gram. Jest to po prostu dla mnie idealne połączenie, dzięki któremu można dużo emocji przekazać. A na utwór bardzo dużo szukałem po prostu i znalazłem taką perełkę.
A na co dzień też się zajmujesz wykonywaniem takiej muzyki, czy to tylko wyjątkowo na konkurs?
Tak, zajmuję się wykonaniem takiej muzyki, właśnie nagrywam, puszczam w internecie swoje utwory, covery głównie i wstawiam dla szerszej publiczności. Jednak, żeby znaleźć taki prawdziwy sens, trzeba się w nią bardziej wsłuchać. Trzeba zrozumieć wszystkie słowa, które mają znaczenie bardzo takie, no sens alegoryczny bardzo. Trzeba naprawdę więcej tam posłuchać tego, zrozumieć, wsłuchać się przede wszystkim i rozebrać ten tekst na części pierwsze, aby zrozumieć, jaki faktycznie sens autor chciał przekazać. Potrafi dużo przekazać właśnie emocji, a muzyka powinna być oparta na emocjach.
W popularyzowaniu muzyki chrześcijańskiej pomaga doroczny przegląd organizowany w Gnieźnie przez księdza Andrzeja Januchowskiego.
Zakres bardzo szeroki, bo obejmujemy wszystkie wyznania chrześcijańskie, dlatego ten wymiar chrześcijański. Były takie próby dyskusji, co to jest ta chrześcijańska, jak ona brzmi, ale tutaj nie ma ograniczenia, bo i mamy różne wyznania chrześcijańskie o charakterze protestanckim, prawosławnym, katolickim, więc tutaj każdy, kto czuje się chrześcijaninem, ma prawo wystąpić. I tutaj lansujemy przede wszystkim dzieciaki i młodzież, szkoła podstawowa od 6 do 8, takie są te kategorie. Oczywiście młodsi mogą starszych wspomagać, to nie ma problemu. No i oczywiście szkoły ponadpodstawowe. Muszę powiedzieć tutaj, to tak z miłym zaskoczeniem, w tym roku zgłosiło się nam ponad 30 wykonawców. Oczywiście nie myślimy tutaj ilość szkół, tylko na przykład z jednej szkoły dwóch, trzech wykonawców. Dlatego każdego liczymy oddzielnie i szanując ich pracę i przygotowanie, są dopuszczeni najczęściej do wykonania utworów każdy pojedynczych czy wspólnie, w zależności od tego, jakie są to kategorie.
Z jakich miejscowości?
Jest to 11 występów z kategorii szkół podstawowych i 17 z kategorii szkół ponadpodstawowych.
Mówi współorganizator przeglądu ksiądz Adam Piechowiak.
I to jest Września, Mogilno, szkoły gnieźnieńskie, Kleczewo, Janikowo, Jankowo i wiele, wiele innych szkół, łącznie jest to kilkanaście placówek.
W mediach społecznościowych wiele jest takich możliwości wsłuchania się i nawet wykonują to znani piosenkarze, także tutaj ta piosenka zaczyna odżywać w różnych formach i w różnych miejscach.
A gdzie właśnie może być wykonywana?
Na nabożeństwa, tak jak pan redaktor bardzo dobrze zauważył, jak najbardziej. Liturgicznie są od tego specjalne przepisy, ale wszelkiego rodzaju nabożeństwa, adoracje, spotkania, grupy modlitewne, tam piosenka ma wielkie pole do popisu.
Bo piosenkę chrześcijańską to najczęściej na pielgrzymkach chyba słyszymy, tak?
Tak, ale one wpadają w ucho i potem wykonujemy je cały rok. Wiemy dobrze, że jest młodzież, która może szuka cały czas Pana Boga i ma różne pytania co do Kościoła, ale piosenkę chrześcijańską lubi i myślę, że to jest też taka droga, że tak jak przez żołądek do serca, możemy powiedzieć dzisiaj, że przez piosenkę chrześcijańską do serca, do Boga. Nowych przebojów pojawia się coraz więcej, ale patrząc po naszych uczestnikach, wybierają stare, sprawdzone, które znamy już praktycznie od lat 90., a może nawet jeszcze dłużej. Tylko mnie poprowadź, schowaj mnie i wiele innych właśnie takich tradycyjnych, które znamy z różnych wykonań, z pielgrzymek też.
Dla młodych ludzi to także odkrywanie swoich talentów.
Ja przygotowałam piosenkę Boża Miłość. Jest ona o faktycznie takiej Bożej miłości, która jest wielka.
Czy na co dzień też tak wykonujesz muzykę chrześcijańską, czy to jest tak przypadkiem na konkurs?
Śpiewam w kościele i na różnych ślubach, na różnych takich uroczystościach. Przygotowujemy też w chórze często pieśni na różne wydarzenia, więc mam styczność z taką muzyką chrześcijańską. No jest dla mnie w sumie ważna, bo Bóg też pełni ważną rolę w moim życiu i można przekazać przez te pieśni dużo emocji i dużo po prostu swoich przemyśleń i dużo swoich uwag na temat Boga i wiary.
Ja przygotowałem utwór Alleluja w tłumaczeniu na język polski. Wybrałem ten utwór dlatego, że nawiązuje on też do mojego życia.
Często na co dzień wykonujesz właśnie taką muzykę?
Dość często, bo lubię takie piosenki. W kościele, na różnych spotkaniach, na różnych koncertach. Wiele jest takich imprez, na których śpiewam. No podoba mi się ona, no i tak jak powiedziałem, nawiązuje do mojego życia. i jest ona ważna dla mnie.
Najwięcej takich informacji i możliwości przesłuchania spotykamy w mediach społecznościowych. W internecie jest tego dużo, tym bardziej, że są również i stacje radiowe, są i również specjalne portale, na których taką muzykę i taką piosenkę się przedstawia. Również jest dużo wykonań indywidualnych przez muzyków, którzy obsługują różne uroczystości, czy to jubileusze, czy uroczystości ślubne, gdzie dopuszcza się pewien rodzaj piosenki religijnej. Ja tutaj użyję innego troszeczkę sformułowania, bo tu myślę o kościele katolickim w tym momencie, ale to również występuje w innych wyznaniach, szczególnie tutaj protestanckich. Kościół prawosławny to tak troszeczkę jeszcze jest bardziej ortodoksyjny w tym momencie.
A jakie jest znaczenie muzyki chrześcijańskiej? Co ona daje wykonawcom, odbiorcom?
Kiedyś papież Benedykt XVI, jak otrzymywał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej z Krakowa, powiedział, że muzyka zawsze wyrasta z doświadczenia miłości, z doświadczenia Boga. I w ten sposób my chcemy przez muzykę, tego typu piosenkę chrześcijańską, pokazać miłość i dobroć Pana Boga. Wiemy dobrze, że muzyka zawsze kojarzy się z tym, co najlepsze, z tym, co porusza serce.
Czas na komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Przygotowany tym razem przez salezjanina księdza Szymona Kasprzaka. Dziś przypomnienie starej maksymy. Liczą się czyny, a nie słowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza 30. niedziela zwykła kieruje naszą uwagę na sens chrześcijaństwa, czyli na życie miłością. Przy czym słyszymy dzisiaj także jasną definicję tej miłości w chrześcijaństwie. Nie jest ona jakimś uczuciem, jakimś sentymentem, nie jest jakąś tylko, powiedzmy, życzliwością czy odczuwaniem sympatii w kierunku Pana Boga czy drugiego człowieka, ale ta miłość jest bardzo praktyczna. Dzisiaj w tym wersecie, w śpiewie przed Ewangelią, kiedy śpiewamy Alleluja, padają bodaj najważniejsze słowa wyrażające całą istotę miłości Jezusa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Te słowa Pan Jezus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy do swoich uczniów, do apostołów. Pochodzą z 14 rozdziału Ewangelii Jana i zdaje się, że są kluczem do takiej interpretacji Ewangelii, byśmy powiedzieli. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Czyli widzimy, że nie wystarczą deklaracje, że miłuję Boga, kocham Jezusa, a dalej mogę robić to, co uważam za słuszne, to, co mnie się wydaje jest w danym momencie właściwe, że mogę oczywiście kochać Jezusa, tak, bo mam do Niego taki sentyment, bo oczywiście wiele dobrego zrobił na świecie, nawet umarł za moje grzechy, ale tak naprawdę chcę żyć po swojemu, według tego, jak mnie się wydaje, że mogę postępować. Ponieważ też nie o wszystkim Pan Jezus wprost mówił, nie o wszystkim, co dzisiaj dzieje się na co dzień, co dzisiaj przeżywamy w rzeczywistości, to w tych sytuacjach nie muszę już stosować się do Jego słów. Albo innym razem słyszymy może czasami takie głosy: Jezus tak, Kościół nie. I na te różne wątpliwości i na te różne zastrzeżenia dzisiejszego człowieka, także dzisiejszego chrześcijanina, czasem nawet dzisiejszego katolika, słyszymy te słowa Jezusa: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. I nie można rozdzielić miłowania Jezusa, kochania Jezusa od Jego słowa i od Jego nauki. Zatem nie wystarczy być sympatykiem Jezusa, nie wystarczy być Jego fanem. Jeśli chcę kochać Jezusa, jeśli utożsamiam się jakoś z tym, czego On dokonał, co zrobił, kim jest, to moim zadaniem, moim obowiązkiem jest poznanie Jego nauki. Żeby coś zachować, muszę to najpierw znać. Żeby to znać, muszę poświęcić czas, muszę zrobić wysiłek jakiś, muszę wygospodarować także w swoim życiu taką przestrzeń, w której ja autentycznie poznam tę naukę, którą zresztą Jan Ewangelista zawarł choćby w swojej Ewangelii. Napisał to, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Oczywiście Pan Jezus, słyszeliśmy w ostatnie niedziele, czego konkretnie naucza, do jakich postaw zachęca. Także dzisiaj słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa, do czego zachęca. Tak samo to właśnie ten Jezus założył Kościół na fundamencie apostołów, tchnął w niego Ducha Świętego, który go ożywił, więc widzimy w tym sensie, że nie możemy powiedzieć, że tak wierzę w Jezusa, kocham Jezusa, ale odrzucam jego Kościół, skoro jego Kościół jest nie tylko częścią jego nauczania o wspólnocie jego uczniów, ale jest faktycznie jego mistycznym ciałem i to też jest jego nauka, którą nam pokazał, którą objawił choćby w tym spotkaniu ze świętym Pawłem pod Damaszkiem, kiedy mówi, dlaczego mnie prześladujesz, kiedy Paweł jechał tam więzić wyznawców drogi, czyli braci i siostry, którzy uwierzyli w Jezusa. Zatem Jezus tak jakby chciał nam powiedzieć, ja nie chcę sentymentalnych deklaracji, ja nie szukam fanów, ja chcę mieć przyjaciół, uczniów, którzy poważnie traktują moją naukę, moje słowo. I tylko wtedy, kiedy to słowo i nauka Jezusa będą w najwyższej czci wśród Jego uczniów, wówczas możemy myśleć o skuteczności naszej misji wobec tych, którzy jeszcze Go nie poznali, bo w przeciwnym razie, jak możemy być posłani w misję, czy z misją głoszenia Jezusa, jeśli sami nie żyjemy tym, co głosimy? Z drugiej strony to piękne wyzwanie, ponieważ ono sprawia, że zawsze jest co robić, że zawsze jest taki czas, kiedy zabiegamy, czy powinniśmy zabiegać o naszą wierność temu słowu. Jak w perspektywie tego wymagania rozumieć także słowa dzisiejszej Ewangelii, o tym zastanowimy się krótko po muzycznej przerwie. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, mówi Pan Jezus. I słyszymy po tych słowach dzisiejszą Ewangelię świętego Mateusza, który przypomina nam kolejne spotkanie Jezusa z faryzeuszami. I zaczyna się ta Ewangelia od przypomnienia takiego wcześniejszego wydarzenia, gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom. Przypominamy, że to ci, którzy uważali, że nie ma zmartwychwstania. Zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Jest to pewna próba uproszczenia całego prawa, które Żydzi mieli wypełniać, całe 613 przykazań. Wiemy, że nawet spamiętać pewnie niejednemu było trudno. Dlatego szukali tego, co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze. Święty Paweł zresztą też później wyzna w jednym ze swoich listów, że jest niemożliwe dokładne wypełnianie wszystkich tych nakazów i zakazów. Dlatego potrzebujemy łaski, dzięki której Bóg odpuści nam grzechy, czy odpuszcza nam grzechy. Zatem Pan Jezus zamknął usta saduceuszom, ponieważ spłycili nauczanie Jezusa o zmartwychwstaniu. Chcieli swoimi kategoriami postrzegać to zmartwychwstanie. Jezus im wtedy wyjaśnia, że myślą za ciasno, że ta rzeczywistość, którą Pan Bóg zaplanował dla zmartwychwstania, przekracza te ich ludzkie kategorie, ludzkie wyobrażenia. I tak samo dzisiaj w dialogu z faryzeuszami Pan Jezus podkreśla, że także ich myślenie o przykazaniach, o przepisach prawa jest zbyt ciasne, zbyt ograniczone ludzkimi uwarunkowaniami, pewną kategorią jakiegoś zasługiwania, jakiejś zdawalności jakby egzaminu na każdym kroku, gdzie poszczególne przykazania różne okoliczności życia opisywały. Jezus wskazuje na przykazanie najważniejsze, które oczywiście jest przykazaniem zawartym w credo, można powiedzieć, narodu żydowskiego. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swego. Można powiedzieć, że z jednej strony, że to przykazanie miłości znowu jest najbardziej ogólne ze wszystkich, że jest najmniej dające się zawrzeć w jakichś kodeksach, w jakichś wskazówkach. Z jednej strony jest bardzo proste, z drugiej jest bardzo szerokie i dlatego Pan Jezus doprecyzowuje to podczas ostatniej wieczerzy. Będziesz miłował, to znaczy będziesz zachowywał moją naukę, będziesz ją zachowywał całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem, z całym przekonaniem, z całym zaangażowaniem. Czyli miłość nie zatrzymuje się na uczuciach, na pewnych sentymentach, ale jest o pewnych konkretnych decyzjach, decyzjach serca, całego jestestwa, można powiedzieć, całej zdolności poznawczej człowieka, to zaproszenie do tego, żeby całym sobą przylgnąć do tego, kim Bóg jest, jak siebie objawia i do czego nas zaprasza. I drugie przykazanie jest podobne do tego: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Będziesz miłował, czyli będziesz zachowywał moją naukę w swoich relacjach odnośnie do ludzi, pośród których żyjesz, których spotykasz. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy, że szczególnie bliscy Bogu są ci jakoś pokrzywdzeni, ci ubodzy, ci, którzy są przybyszami, te, które są wdowami czy sieroty. To są osoby, które są szczególnie bliskie Bożemu sercu i Pan Jezus dzisiaj to wyjaśnia. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, czyli będziesz starał się, tak jak ja, tak jakby chciał powiedzieć Pan Jezus, mieć szczególną uwagę, mieć w sposób szczególny w sercu i na uwadze te osoby, które są jakoś pokrzywdzone, które są słabe, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Zatem zechciejmy dzisiaj w tej szkole miłości Jezusa powziąć na nowo takie postanowienie, żeby jak najlepiej poznawać Jego naukę, żeby przebywać z Jego Słowem i żeby, poznając tę naukę, żyć nią, żeby nasza miłość czy deklaracje naszej miłości Boga nie były pustymi słowami, ale były rzeczywiście utkane naszym postępowaniem.
Rozważania księdza Szymona kończą nasz dzisiejszy program. Usłyszymy się jednak już w najbliższą środę, w Dzień Wszystkich Świętych. Będziemy m.in. szukać śladów Wielkopolan na słynnych warszawskich Powązkach i odwiedzimy groby w Katedrze Gnieźnieńskiej. Już teraz serdecznie zapraszamy. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.